Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy dzisiaj cykl rozmów o wierze, które prowadzi Krzysztof Chudzik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego gościem będzie ksiądz profesor Jerzy Szymik, wykładowca teologii na KUL-u, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Nasz program rozpoczynamy jednak od watykańskich aktualności, w tym nominacji Polaka na stanowisko podsekretarza w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Witam Państwa i zapraszam na nasz wtorkowy magazyn. Członkowie instytutów świeckich żyją w świecie z wewnętrzną wolnością i pełnią miłości dzięki zachowywaniu rad ewangelicznych. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo pozwalają im patrzeć głęboko na historię, dając w niej świadectwo, wskazuje w imieniu papieża uczestnikom Światowego Kongresu Instytutów Świeckich kardynał Tarciso Bertone. Swe przesłanie skierował na ręce przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, którą jest Polka, Ewa Kusz z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
Watykański sekretarz stanu przekazuje uczestnikom Kongresu Instytutów Świeckich wskazania Ojca Świętego dotyczące trzech dziedzin. Pierwsza z nich to całkowite oddanie życia w odpowiedzi na osobiste spotkanie z miłością Boga. Wy, którzy odkryliście, że Bóg jest dla was wszystkim, postanowiliście oddać Bogu wszystko i uczynić to w sposób szczególny. Pozostając świeckimi pośród świeckich, czy księżmi pośród księży, pisze kardynał Bertone. Wymaga to szczególnej czujności, aby wasz styl życia ukazywał bogactwo, piękno i radykalizm rad ewangelicznych. Drugą dziedziną wskazaną przez Benedykta XVI osobom konsekrowanym należącym do instytutów świeckich jest życie duchowe. Do zjednoczenia z Chrystusem mają dążyć wszyscy chrześcijanie, ale szczególnie ci, którzy zostali powołani do całkowitego oddania siebie. Wreszcie trzecia dziedzina to stała formacja wszystkich członków tych instytutów, niezależnie od wieku. Przesłanie kończy się zachętą, by obejmowali oni z miłością rany, jakich doznaje świat i Kościół.
Ojciec Święty mianował podsekretarzem Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów księdza Tadeusza Wojdę, wieloletniego pracownika tej misyjnej dykasterii. Zastąpił na tej funkcji zmarłego nagle w maju księdza Massimo Cenci. Ksiądz Wojda ma 55 lat i jest pallotynem. Ostatnio pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Współpracuje też z Radiem Watykańskim. Jak sam podkreśla, wykonywana przezeń praca daje mu wiele satysfakcji. Choć bowiem są to przede wszystkim zajęcia biurowe, to nie przestają mieć one charakteru misyjnego.
Jest to praca, która dostarcza ogromnie dużo radości. Jednocześnie jest wyzwaniem, bo kiedy się patrzy na rozwój Kościoła misyjnego, oczywiście dostrzegamy wiele problemów, trudności, wyzwań, ale też z drugiej strony dostrzegamy ogromny entuzjazm tego Kościoła, tę wiarę, która się pogłębia, poszerza, więc jest to praca ogromnie ciekawa. Jest niejako takim oknem na świat misyjny. Sama praca podsekretarza w kongregacji polega głównie na koordynacji. W kongregacji jest nas około 50 osób. Prawie połowa to są księża, którzy zajmują się terytoriami misyjnymi i trzeba tę pracę ich koordynować. Oczywiście do kongregacji przychodzi ogromna ilość dokumentów z całego świata, sprawozdań, które tutaj są studiowane, przygotowuje się odpowiedzi, wskazania, wytyczne, ale też drugi pion najprzeróżniejszych spotkań z kardynałami, biskupami, misjonarzami, osobami nawet świeckimi, którzy przychodzą tutaj, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami, aby opowiedzieć o pracy, o życiu Kościoła, o tym wszystkim, co się dzieje na misjach.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Ksiądz profesor Jerzy Szymik, przez wiele lat profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teraz profesor Uniwersytetu Śląskiego, także członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej i poeta. I pierwsze pytania, które chciałbym zadać, do tego właśnie nawiązują. Księże profesorze, wiadomo, wiara bierze się ze słuchania, ale czy także wiara bierze się z czytania? Czy może się brać z czytania?
Wie pan, w tym zwrocie biblijnym zresztą głęboko, że wiara bierze się ze słuchania, chodzi co najmniej o dwie warstwy, jeśli nie więcej. Taki jest treściowy zakres tego bardzo głębokiego, dość fundamentalnego dla chrześcijaństwa zwrotu. Chodzi po pierwsze o to, że wiara, ona przeskakuje, tak jak iskra, od osoby do osoby, od serca do serca, od umysłu do umysłu, od duszy do duszy. Ona potrzebuje żywiołu słowa. To znaczy, że ona ma swój taki wcielony w słowo kształt. Ona nie jest jakimś abstrakcyjnym, bliżej nieokreślonym kodem znakowym, ale ona jest o czymś. I to coś, tę treść, wyraża słowo. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I to słowo oczywiście ma swój taki głęboki chrześcijański, chrystologiczny wymiar, ale ono, judeochrześcijaństwo, ono ze słowem jest głęboko spokrewnione. Już w księdze Genezis jest mowa o tym, że Bóg słowem stwarzał cały wszechświat. Także w tym znaczeniu, o którym w tej chwili mówię, czy próbuję to opisać, dookreślić, w tym znaczeniu na Pana pytanie należałoby odpowiedzieć, że czytanie jest równie dobre jak słuchanie. Dlatego, że jedno i drugie, ta aktywność najważniejszych ludzkich sfer, duszy, ciała, serca, woli, uaktywnia w przestrzeni słowa.
Spróbujmy to jeszcze uszczegółowić. Czy może się brać wiara z czytania słowa poetyckiego?
Tak, ale ja chciałem się jeszcze na sekundkę wrócić, powiedzieć, że to jest co najmniej jeden bardzo ważny sens tego biblijnego zwrotu, że wiara się bierze ze słuchania, ale jest i inny, który czytanie wyklucza. I on jest również bardzo istotny, mianowicie on mówi o tym, że wiara musi być głoszona, to znaczy ona ma swój początek w spotkaniu osób, nie w spotkaniu człowieka z księgą, ale w spotkaniu osób, z których jedna jest głosicielem, druga odbiorcą. I również ten sens jest wbudowany w formułę, że wiara bierze się ze słuchania. Ale wracając do sensu pierwszego, który wydobyłem, i do pana drugiego pytania, sądzę, że jak najbardziej, że słowo poetyckie, ono oczywiście nie działa jak Deus ex machina. Znaczy nie wystarczy przeczytać wiersz, żeby się znaleźć bliżej Boga i głębiej wierzyć. Niemniej poezja, ona na pewno trąca tę strunę w człowieku, dotyka tej wrażliwości, której jest blisko na wrażliwość religijną. Po prostu wrażliwość artystyczna i religijna są na pewno krewne. Bez wątpienia nie są tożsame. Gdyby tak było, nie mielibyśmy niewierzących artystów na przykład.
Jan Paweł II napisał, że wiara jest jakby od środka wezwana do tego, by stawać się kulturą. Ksiądz profesor używał kiedyś takiego sformułowania, takiego apelu właściwie o chrystokształtność kultury. Ale jak to kultura ma być chrystokształtna, kiedy na przykład dominującym rodzajem wolności we współczesnej kulturze jest taka wolność, która właściwie od Pana Boga chce oddzielać?
To jest duży problem, natomiast ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwa jakby rodzaje apelu. Nawiasem mówiąc, jeszcze przykład postaci, którą pan przywołał, Jan Paweł II. Nie wiem, czy jest genialniejszy przykład syntezy w naszej epoce tego, co wierzące z tym, co kulturowe akurat. Sposób, w jaki te dwie wrażliwości się uzupełniają, w jaki sposób są koherentne i na siebie pozytywnie wpływają. A propos sedna pana pytania, bardzo ważna jest właściwa postawa, którą wobec kultury współczesnej przyjmuje Kościół, teologia, chrześcijaństwo, katolicyzm, ludzie wiary wobec ludzi kultury i tak dalej. Chodzi mi o taką postawę bardzo pozytywną, która jest skłonna do rozmowy, do uczenia się wzajemnie od siebie, ale też postawy, która wie, że nie można się porozumieć bez prawdy. Niczego nie można załatwić za cenę prawdy, że jakakolwiek rozmowa wiary z kulturą, czy próba wprzęgnięcia bezbożnej kultury, sztuki w jakiś rydwan wiary, skończy się katastrofą. Ten koń będzie ciągnął wóz w niewłaściwą stronę, zapewne w stronę przepaści. Tylko prawda wyzwala. Ona tylko buduje właściwy teren porozumienia. To znaczy w ostateczności można podpisać zawsze protokół rozbieżności. Rozmawiać trzeba bez agresji oczywiście, uczyć się od siebie wzajemnie, ale jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie pasma współczesnej sztuki czy kultury mają swoją ewangelizacyjną nośność. Są takie, wobec których chrześcijaństwo ze swej istoty musi powiedzieć nie. I również w tym obszarze i w tym głosie będzie kulturotwórcze.
Księże profesorze, a jeśli można by poruszyć taki wątek osobisty, kto był księdza nauczycielem wiary?
Trafiłem na znakomitych. Sądzę, że nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że mamusia i tatuś. To byli ci nauczyciele absolutnie podstawowi. Tak jak to dzisiaj widzę z perspektywy prawie 60 lat duszpasterza wieloletniego, ta nauka się odbywała w moim domu w najlepszy z możliwych sposobów, to znaczy w sposób naturalny. Nie towarzyszyła temu żadna sztuczność. Broń Boże, jakakolwiek przemoc, jakakolwiek indoktrynacja, to się odbywało na zasadzie oddychania powietrzem i to było powietrze w naturalny sposób przesycone wiarą. Oni się modlili, chodzili w niedzielę na mszę, rozwiązywali problemy swoje życia w świetle wiary, jak to dzisiaj widzę, choć zapewne nie użyliby tego zwrotu, ale było jasne, że jeśli przeżywają jakieś koszmarne trudności w swoim małżeństwie, to rozwód nie wchodzi w grę, bo Bóg, bo Kościół, że jeśli nie mamy tam na coś, to oczywiście nie wolno tego ukraść, że jeśli synek wstąpił do seminarium duchownego i ojciec z tego powodu traci stanowisko w warunkach głębokiej komuny, to czyni to właściwie bez mrugnięcia okiem, ze wzgardą nawet dla tej szatańskiej pokusy, która się w tle czai, żeby wyperswadować synkowi tę drogę. No i tak dalej. O tym się w ogóle specjalnie nie dyskutowało. Znaczy, nie do pomyślenia był niedzielny obiad inaczej jak po sumie. To było tak, jak się myło zęby, szło się do kościoła i potem się jadło obiad. No, chodzi mi o tę naturalność.
A ja zapytałem o tych rodzinnych nauczycieli wiary, bo dziesiątki lat mówiło się o tradycyjnej śląskiej wierze. Jest dzisiaj jeszcze coś takiego?
Tak, w dużej mierze jeszcze jest coś takiego. W mojej rodzinnej miejscowości, w Przowie, okolice Rybnika Wodzisławia Śląskiego, Raciborza. W dalszym ciągu małe miasteczko jest Pszów. Inteligencja, to są lekarze, to są weterynarze, inżynierowie głównie, budowlańcy, drobni biznesmeni po studiach technicznych. Ci ludzie spotykają się po mszy niedzielnej. Kościół ich spotyka. Jak widzę, jak oni się spotykają i umawiają, nie wiem, na rowery, na karty, na jakieś urodziny, na placu kościelnym. Jak w tym wszystkim krąży jeden, drugi, trzeci wikary, jak z tym jest związany proboszcz, jak ta naturalność jest fascynująca. Nikt księdza po rękach nie całuje. Sporo jest też takiego niejadowitego, ale takiego też księżowskiego żartu.
Tradycyjnie śląskiego również.
Ale ci ludzie są szanowani. To jest ich naturalne środowisko. Troszeczkę inaczej wygląda to w najbardziej zdegradowanych ekonomicznie miejscach Śląska. Dlatego, że to są miejsca o dużym stopniu bezrobocia, o dużym stopniu dewastacji terenu też. Miejsca, gdzie żyje się ze znacznie większym trudem. No i to powoduje w naturalny sposób większe problemy społeczne, też religijne i tak dalej. Takich miejsc na Śląsku oczywiście w ostatnich latach nie brakuje. Natomiast to zjawisko, o które pan pyta, ono nie umarło, wręcz przeciwnie, uważam, że w takich połaciach Śląska, jak ziemia rybnicka, tarnogórska, pszczyńska, ma się dobrze.
A czy w takim razie kaplica w Silesia Center to trafiony pomysł?
W sumie chyba tak. Widziałem argumenty za, argumenty przeciw, kiedy to powstawało jakieś plus minus 10 lat temu. Natomiast rozumiem doskonale naszego ówczesnego biskupa, arcybiskupa Zimonia, bardzo mądrego, roztropnego, duszpasterskiego człowieka. Jemu absolutnie nie chodziło i w tej kaplicy też nie chodzi o jakąś formę sakralizacji mamony czy tego nowego stylu życia, ile o to, co jest celem nowej ewangelizacji. To znaczy, trzeba wyjść do człowieka tam, gdzie on jest, pod warunkiem oczywiście, że to miejsce nie jest jakby z definicji i bezdyskusyjnie złe. A to miejsce nie jest z definicji bezdyskusyjnie złe, to jest miejsce no, neutralne, miejsce, gdzie ludzie kupują. Mogą to robić mniej lub bardziej po Bożemu. Oczywiście oddać temu duszę, bądź po prostu kupić sukienkę żonie, a piżamkę dziecku. No a tam mają okazję do niedzielnej Eucharystii, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Mi się wydaje, że to ma jednak więcej plusów niż minusów.
Księże profesorze, wróćmy jeszcze do takiej refleksji piętro wyżej. Tutaj pytanie do księdza Szymika jako autora książki Teologia Benedicta i uczestnika Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jest ksiądz profesor od wielu lat, jakoś daje ksiądz wyraz takiej swojej fascynacji teologią Ratzingera, Benedykta XVI. Wrócę w tym kontekście do tego pytania, na ile Ratzinger jest nauczycielem dla księdza nie tylko teologii, ale wiary również.
W dużej mierze, panie Krzysztofie, to jest w ogóle wielka sprawa, to znaczy za tym pytaniem Pana kryje się jedna z większych spraw mojego życia, powiedziałbym. No naprawdę, ja nie używam zbyt dużych słów w tej chwili. To znaczy ten moment życia, co parę lat się znajdujemy na zakręcie. One są mniej lub bardziej ostre, groźne, te zakręty. No, zakręt jest zawsze zakrętem, można z niego wylecieć. Ja myślę, że tak gdzieś około roku 2005 byłem na jednym z takich życiowych zakrętów. Może już bywałem na groźniejszych, ale on był pod wieloma względami taki zaskakujący. On się też wiązał między innymi z przejściem z Lublina do Katowic, na znaną i kochaną przeze mnie ziemię, ale do zupełnie nieznanego środowiska akademickiego. Wiązał się też ze śmiercią Jana Pawła. To nie było dla nas banalne przeżycie. To nie była śmierć jak każda inna przecież. Z wieloma innymi też osobistymi moimi takimi sprawami. I w tym momencie otrzymałem jakby światło od Boga. To znaczy, Jego słuchajcie, jak na taborze usłyszałem ten głos. Ty, ino synek, go czytaj. Ty się go, ino ucz. To cię poprowadzi, Pan czasem po śląsku do mnie mówi, to cię poprowadzi w moje ramiona, w moją stronę ku dobru. Właściwie zdarzają się takie dni, skłamałbym mówiąc, że nie, ale prawie, że ich nie ma od tych 7 lat, żebym codziennie kilku stronic Ratzingera nie przeczytał. Przeczytałem właściwie już wszystko, co on napisał. To jest jednak 7, mówimy o 7 latach i o codziennej lekturze i o stałej pracy nad tym dziełem. A książka, o którą pan pyta, jest taką próbą wprowadzenia w arterię mojego myślenia, odczuwania tej jego wrażliwości, jego analiz, jego sposobu widzenia świata. Widzę, że mi jest do niego blisko. Ślązakowi do Bawarczyka jest prawdopodobnie mentalnie dosyć blisko. Teologowi takiemu jak ja, do takiego teologa jak on, to znaczy jakaś to jest podobna częstotliwość. Ja się, broń Boże, nie porównuję oczywiście, a mówię tylko o pewnym podobieństwie częstotliwości. Znaczy czuję, że wie pan, te sprawy, które są ważne dla Kongara czy dla Skillebecka, niekoniecznie są ważne dla mnie. To nie są te same częstotliwości, ale czuję, że wszystko to, co jest ważne dla niego, jest ważne dla mnie, z jakichś powodów. Także no, mam wybitnego nauczyciela, jest się od kogo uczyć, a jestem przekonany, że ta siła diagnozy, jaką ten człowiek reprezentuje, jest wyjątkowa.
A jeszcze gdyby ksiądz mógł coś powiedzieć o tym związku wiary i teologii u Ratzingera właśnie.
To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ on oczywiście jest zwolennikiem teologii klęczącej, teologii, której związek z wiarą jest fundamentalny. Mówi wprost, wielokrotnie, nieraz ostro, że teologia, której brakuje wiary, to przy całej jej tam, nie wiem, erudycyjności, ona jest niczym więcej jak religioznawstwem. Przy całym szacunku oczywiście dla religioznawstwa, które jest poważną dyscypliną naukową, potrzebną, konieczną, etc., etc., ale jeśli teologia się przebierze w nie swoje szatki, straci własną tożsamość, sprzeniewierzy się samej sobie i swojej misji. Do tego niezbędnika teologii, to znaczy do tego woreczka z narzędziami badawczymi, powiedzmy teologa, który teolog powinien mieć u pasa, że użyję takiej metafory tradycyjnej, należy równomiernie tak wiara jak rozum. I właśnie fenomen teologii polega na tym, że one współpracują ze sobą razem, że się wspierają. To jest ta wizja teologii, którą Benedykt XVI mocno lansuje. Zresztą on też tutaj korzysta z mistrzów własnych. Do nich należy Józef Piper, ale przede wszystkim w tej dziedzinie, w dziedzinie rozumienia, czym jest teologii, Romano Guardini. To był człowiek, który go wiele w tej dziedzinie nauczył. Owszem, spotykali się, ale głównie chodzi tutaj o wpływ książek. A propos tej teologii, której bez wiary nie ma. Zdanie Ratzingera, zdanie niezwykłe, które właściwie też pokazuje, na czym mógłby polegać dramat takiej wypranej z głębokiej, żywej wiary teologii. To zdanie brzmi: wszystkie odpowiedzi, które nie sięgają aż do Boga, są za krótkie.
Rozmowa Krzysztofa Chudzika kończy nasz dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już jutro. Laudetur Jezus Chrystus.